Sportowe śniadanie.
12 kwietnia, wtorek, a to czas na kolejne sportowe śniadanie. Program prowadzą
Marek Świerczyński
i Paulina Kurtyka, a my mamy tutaj w studiu gościa Mateusz Rogalewicz, student Uniwersytetu Opolskiego. Witamy.
Witam serdecznie.
No i człowiek, który o e-sporcie wie wszystko i dzisiaj nam swoją wiedzę przekaże.
I nawet dał radę zrobić z tego temat do pracy naukowej, także...
Nie wiem, jakim sposobem się to udało, ale udało się przekonać.
Mateusz, powiedz mi, bo w zwykłym sporcie, nie wirtualnym sporcie, jest taki podział na sport amatorski i sport profesjonalny. Czy o tobie można powiedzieć, że jesteś sportowcem, e-sportowcem?
O każdym można powiedzieć, że jestem sportowcem, dlatego że często e-sport zawężamy do tego tak zwanego pro-gamingu, czyli do osób, które z grania w gry wideo zrobiły swój zawód i zarabiają tylko na tym. No i mówię tu tylko o tych graczach, którzy zarabiają na graniu, bo są oczywiście youtuberzy, którzy zarabiają na graniu, ale to są zupełnie inne osoby, zupełnie inna kategoria. Ale e-sport to dużo szersze zjawisko. To są też te osoby, które na co dzień, pewnie też dużo osób w akademikach, gra po prostu gry rankingowe w różnych grach wideo, w Counter-Strike'u, czy choćby w mniejszych grach. Tylko tu trzeba zawsze uważać na to, że e-sport to przede wszystkim bezpośrednia rywalizacja, czyli wtedy, kiedy dwóch graczy rywalizuje między sobą. To nie jest fakt, że dany gracz rywalizuje ze sztuczną inteligencją, to nie jest e-sport. W żadnym wypadku, tak samo jak w sporcie, trudno powiedzieć o dyscyplinach indywidualnych, że ci zawodnicy rywalizują z jakimś wirtualnym przeciwnikiem. Oni rywalizują ze sobą nawzajem i trudno by było wyobrazić sobie sport bez przeciwnika żywego. Tak samo we sporcie musi to być żywy przeciwnik. Więc jakieś takie indywidualne rozgrywki, przechodzenie solowych kampanii, to nie jest e-sport. Muszę zawieść tych, którzy lubią sobie pograć, a nie grają w gry online. To są tylko rozgrywki pomiędzy dwoma graczami, a to w jakim tytule, to już nie ma najmniejszego znaczenia.
Czyli wracając jeszcze tutaj do pytania, amatorszczyzna od profesjonalizmu zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się zarabiać pieniądze.
Tak, kiedy pojawiają się pieniądze, to wtedy zaczyna się profesjonalizm. Tylko też trzeba uważać, dlatego że w sporcie dużo łatwiej rozróżnić pomiędzy sportem profesjonalnym a sportem amatorskim. W e-sporcie może być to trochę trudniejsze, dlatego że na grach wideo można zarabiać w naprawdę różne sposoby. Bo możemy wziąć pod uwagę, czy osoby, które biorą udział w beta testach gier online, są już e-sportowcami i takie osoby nie w otwartych beta testach, tylko w tych zamkniętych, kiedy to są testerzy, którzy dostają za to pieniądze. Czy to już są e-sportowcy? Nie są. Tak samo osoby, które nagrywają filmiki na YouTube'a z różnych gier online, też grają w te gry, tylko że oni zarabiają poprzez dostarczanie rozrywki widzom. Streamerzy też nie są sportowcami, oni też są tam po to. Znaczy mogą być sportowcami, jeżeli grają rozgrywki rankingowe, czy mierzą się z innymi żywymi przeciwnikami, ale nie są progamerami, dlatego że ich źródłem utrzymania nie jest sam fakt grania w gry, tylko fakt streamowania, dostarczania rozrywki i tak dalej, więc tak samo zawodowym sportowcem nie jest osoba, która mówi o sporcie, opowiada, komentuje. To nie jest zawodowy sportowiec, to jest komentator sportowy, zupełnie inna kategoria osoby. Tak samo streamer nie musi być profesjonalnym graczem, może, ale nie musi, no bo zarabia na tym w inny sposób, jest trochę takim Krzysztofem Ibiszem e-sportu, bym powiedział.
Czyli profesjonalny sportowiec to ten, który zarabia stricte na czystej rywalizacji sportowej.
Tak, tak.
Tylko dokładnie. Że w świecie wirtualnym.
Dokładnie.
A skąd u ciebie się wzięło takie zainteresowanie tą tematyką? Bo sportem interesowałeś się już wcześniej, a?
No, sportem interesowałem się wiele lat, więc sam nie do końca jestem pewny, kiedy się to przerodziło. Interesowałem się piłką nożną, siatkówką, piłką ręczną, mnóstwem dyscyplin. Pracę licencjacką pisałem o sporcie, zwykłym, tradycyjnym sporcie. No i plan był taki, że marzenie było takie, żeby być komentatorem sportowym, ale gdzieś w toku studiów, pewnie jak wiele osób, które studiowały, uznałem, że to, co studiuję, nie jest tym, co chcę robić. Nie chcę być dziennikarzem, nie chcę być komentatorem sportowym. Zacząłem coraz bardziej wkręcać się w świat sportu, dostrzegać, jak wielkie to jest zjawisko. Sam sporo gram, więc to też jest taka praktyczna pasja dla mnie. No i po prostu stwierdziłem, że piłka nożna stała się dla mnie osobiście bardzo przewidywalna i monotonna. Po tych wszystkich latach oglądania zauważyłem, że generalnie przewidzenie wyniku, przepotoku meczu i tak dalej jest w 80% przypadków bardzo oczywiste. W przypadku e-sportu, kiedy zacząłem oglądać profesjonalne rozgrywki, stwierdziłem, że możliwe jest wszystko. Że tam nie ma takiej zasady, że są lepsi zawodnicy i gorsi. I lepsi zawodnicy i gorsi, bardzo łatwo, żeby słabsza drużyna po prostu przez jakieś nietypowe zachowanie zupełnie zaskoczyła przeciwnika. W piłce nożnej nietypowego nietypowe zachowanie, jakie można zrobić, to chyba postawić 11 zawodników w polu karnym i przeciwnik był kompletnie zgłupieje. No, ale innego zachowania nietypowego sobie nie wyobrażam. Więc stwierdziłem, gdzieś po prostu większe emocje zaczęły wzbudzać we mnie gry wideo niż tradycyjny sport. No i stwierdziłem, że skoro już poszedłem na magisterkę, skoro studiuję zarządzanie informacją w nowych mediach, gry wideo to są nowe media, związane zresztą z internetem, który też jest nowym medium, no to stwierdziłem, że może uda mi się połączyć znowu pasję z pracą naukową, no i udało się. No, na szczęście profesor Piątkowska-Stepaniak jest na tyle wyrozumiała, że stwierdziła, że pomimo, że jest to bardzo nowe i niekoniecznie ktokolwiek na uniwersytecie musi mieć o tym naukową wiedzę, no to zaufała mi i jestem jej za to bardzo wdzięczny, no bo uważam, że połączenie pracy naukowej z zainteresowaniami to najlepsze, co może człowieka spotkać.
Że pozdrawiamy panią rektor. Powiedziałeś, że pracę licencjacką pisałeś na temat tradycyjnego sportu, teraz na temat wirtualnego sportu, ale ta praca wirtualna nie będzie, tylko będzie w rzeczywistości i to już są pewne wymierne korzyści, ponieważ otrzymałeś stypendium za plan tej pracy przynajmniej.
To się zgadza. Dostałem stypendium Fundacji Zacny Uczynek, które jest przyznawane za potencjalnie, przynajmniej na papierze, w planie, najlepiej wyglądającą pracę magisterską w danym roku. No i udało się wygrać, to jest zawsze jedna nagroda na Uniwersytecie Opolskim, jedna na, jeżeli się nie mylę, Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, ale za to sobie ręki uciąć nie dam, bo nie pamiętam. No i na Uniwersytecie Opolskim tę nagrodę, to stypendium dostałem ja. Pani profesor powiedziała, że dostają to osoby, których praca jest związana z mediami i jest najbardziej interesująca w związku z mediami. Czy moja praca jest związana tak stricte z mediami, no to może nim nie oceniać, ja nie jestem ekspertem, ale w pewnym sensie zrozumiałem ją w ten sposób, że po prostu mój temat, e-sport w Polsce, jest tematem tak głęboko niezbadanym, że to jest coś, czego chyba na naszym uniwersytecie, na pewno na naszym uniwersytecie nie było, ale mam nadzieję, że w następnych latach się pojawi, że pojawią się takie osoby jak ja i będą głębiej badały ten temat, bo rzeczywiście literatury po polsku brakuje. I to jest problem przy pisaniu pracy magisterskiej, zwłaszcza jeżeli nie jest się na filologii angielskiej, no to nie jest najprzyjemniejsza sprawa, męczyć się z tekstami po angielsku. No ale jeżeli wybrałem sobie ambitny cel robienia czegoś, czego nikt nie robił, no to teraz muszę cierpieć.
No ale mówiłeś, że gry wideo to są właśnie takie nowe media. O co chodzi?
No łatwo powiedzieć, że nowe media to internet. To jest najprostsze rozumienie tego słowa. Stare media, radio, telewizja, gazety, nowe media, internet. Tylko że nowe media to są generalnie media z takie wcześniej niespotykane. Czy my nie możemy powiedzieć, że gry wideo to są nowe media? Przez gry wideo można przekazać bardzo dużo rzeczy. W grach wideo są już reklamy, pojawiają się coraz częściej, zasypują nas. W grach wideo promują się kandydaci na prezydentów Stanów Zjednoczonych, jak Barack Obama promował się w grze Burnout Paradise na billboardach. Więc wydaje mi się, że żeby dotrzeć do młodzieży, internet już nie jest wystarczający. W internecie możemy sobie zainstalować adblocka i reklamy możemy sobie wywalić. Jedyne reklamy, jakie zobaczymy, to te wymuszane przez YouTube'a, Spotify'a usłyszymy albo coś takiego, na której tak nie będziemy specjalnie zwracać uwagę. W grze wideo nie mamy żadnego wpływu na reklamy, są wbudowane w system, więc są najskuteczniejszą formą reklamy, bo będą się nam pojawiały na ekranie zawsze. Wiadomo, że są gry, w których trudno sobie wyobrazić reklamę, powiedzmy gramy w jakąś grę w stylu Dark Souls albo Bloodborne, albo taką RPG i nagle biegniemy, a tu ork z wielkim szyldem Coca-Coli na przykład, no to to by było chyba mało realistyczne, ale w grach jak Counter-Strike, jak League of Legends, wszystkie gry sportowe, włożenie reklamy, choćby przemycenie, delikatne, przez jakieś wydarzenie, coś takiego, tak jak Red Bull to robi na YouTubie, no to to jest bardzo prosta sprawa. To w ten sposób można się dobrze reklamować, w ten sposób można przekazywać różne idee, dlatego tak duży nacisk jest teraz kładziony na równość płci, na równość ras, na równość wszelkich taką różnorodność w grach komputerowych. Ostatnio w nowej grze Overwatch była bardzo głośna afera na temat jednej kobiecej postaci, która przyjmuje pozę, która bardzo uwydatnia jej pośladki. Środowiska feministyczne się bardzo obruszyły, że to jest uprzedmiotawianie kobiet i coraz częstsze w grach jest to, znaczy coraz częstsze standardem w grach jest to, że kobiety w grach są seksowne i muszą być dobrze wyposażone zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ale nie jest też tajemnicą, że mężczyźni w grach bardzo często to są napakowane osiłki. Więc coraz częściej zwraca się uwagę na to, żeby to uróżnorodnić, żeby pokazać postacie czarnoskóre nie tylko z negatywnego punktu widzenia, co jest bardzo częste, żeby pokazać postacie kobiece, które nie mają idealnych sylwetek, które mają na przykład bardziej rozbudowaną masę mięśniową, bo takie postacie już są, pokazać mężczyzn, którzy są dużo tężsi, takie postacie też już są i taki nacisk na przekazanie pewnej informacji, żeby nie wybudowywać w młodzieży, nie czerpią się w gry wideo, gra głównie ta młodzież taka, już teraz coraz starsza, bo to pokolenie graczy z Pegasusa dorasta, tak jak my, ale ta informacja do młodzieży, taka medialna, na temat równości, na temat różnych zachowań, zjawisk poprawnych społecznie, to wszystko przez gry komputerowe będzie do nich docierać czasami nawet szybciej niż przez telewizję, bo nie czarujmy się, telewizja nas ogłupia, programy typu Szkoła, Dlaczego ja i Ukryta Prawda uczą młodzieży chyba tylko patologii, więc chyba wolę, żeby przekazywać im informacje przez gry wideo, nawet krwawe, które sprawiają, że ludzie stają się brutalni. To tak samo jak przez oglądanie seriali stajemy się narkomanami i pewnie jakimiś innymi patologiami, bo takie rzeczy tam są w standardzie. A oglądając Modę na sukces zaczynamy czuć niezdrowy pociąg do własnej rodziny zapewne. Więc gry wideo są takim samym medium, a nawet skuteczniejszym medium niż te stare na pewno, niż internet też, dlatego że nie dają nam wyboru, a przekazują nam coś przez rozrywkę.
No tak, wrócę do tego, co mówiłeś, to feministki nawet dorwały się do e-sportu. No ale mówiliśmy też o reklamach i ja nawet ostatnio widziałam, że można zmienić czołówkę w LOL-u. Jak sobie tam odpowiednio w programie zmienisz, to możesz sobie zmienić tą czołówkę, kiedy włączasz LOL-a.
W kodzie możemy generalnie chyba w każdej grze wprowadzić jakieś mody, czyli modyfikacje, czy to w Counter-Strike'u, czy to w League of Legends, czy to w Docie, w Hearthstone'ie, w czymkolwiek. Po prostu wystarczy wejść w pliki gry i wprowadzić jakiś odpowiedni kod, który już pewnie ktoś wymyślił i możemy sprawić, że postacie będą wyglądały inaczej. Widziałem, jak na Twitchu, na platformie streamingowej popularny był kanał z Bobem Rossem. To jest taki charakterystyczny malarz z amerykańskiego programu, który miał w Stanach Zjednoczonych taki wówczas mało popularny, ale w internecie bardzo rozpoznawalny program. To jest człowiek z wielkim afro, który opowiadał o tym, jak malować pejzaże i tak dalej. Malował naprawdę piękne rzeczy. I była cała seria, przez całą dobę leciały programy Boba Rossa. I ktoś wpadł na pomysł, żeby po prostu sprawić, że postać będzie wyglądała jak Bob Ross. I wprowadził sobie taką zmianę, taki kod i u niego na ekranie ta postać wyglądała jak Bob Ross, po prostu jego z płótnem w ręce i pędzlem w drugiej i walczył z przeciwnikami. Więc modyfikacje to jest standard gier wideo, co zresztą modyfikacje zapoczątkowały Counter-Strike'a, modyfikacje zapoczątkowały Dotę, więc takie rzeczy będą się pojawiać i to też jest fajne, to też rozwija. To ludzie, którzy interesują się informatyką, to będą mieli z tego ubaw.
No, a jeśli chcecie jeszcze dłużej posłuchać o e-sporcie, to my wracamy do was za chwilę, a teraz dawka dobrej muzyki.